Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju, ale Żydzi podburzyli pobożne, wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli. Wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni, otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońca, ani żaden upał. Bo paść ich będzie baranek, który jest w pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wody życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie siadajcie jeszcze. Ja to żartobliwie mówię, że ta Ewangelia na niedzielę dobrego pasterza to jest troszeczkę tak jakby ogonek z bardzo smacznego, dobrego jabłka. W związku z tym całe jabłko wam zaprezentuję. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, to nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ owcy jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, ale oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i paszę znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje swe życie za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszą przyprowadzić. Będą słuchać głosu mego, nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, a ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je daję. Mam moc je oddać, mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mego ojca. Znowu nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich mówiło, on jest opętany przez złego ducha i odszedł od zmysłów. Czemu go słuchacie? Inni zaś mówili, to nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomemu? Oto słowo Pańskie. To ostatnie zdanie świadczy o tym, że Jezus, wygłaszając tę przypowieść o dobrym pasterzu, o sobie, że on jest dobrym pasterzem, mówi to w kontekście uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia, że to są po prostu wnioski jego. Dlatego ważne jest, żeby czytać łącznie. Czyż duch może otworzyć oczy niewidomemu? Jezus robi aluzję do faktu, że ten człowiek, który się urodził niewidomy, a z lektury Marii Waltorty wiemy, że nie miał nawet gałek ocznych, miał puste oczodoły, zarośnięte. I gdy apostołowie mówili, pytali Jezusa, czy on zgrzeszył, że się taki narodził, absurdalne, bo musiałby grzeszyć w łonie matki, czy jego rodzice. A Jezus mówi, ani on, ani rodzice, tylko żeby na nim objawiły się sprawy Boże. Żeby Jezus, uzdrawiając go, znanego całej Jerozolimie, udowodnił, a robi to w szabat, że z szabatu czynili błoto, żeby nie widzieć Jezusa Chrystusa, który jest szabatem. I w szabacie daje odpocznienie temu człowiekowi, jemu i rodzicom. Że to nie ten człowiek jest niewidomy, tylko ten człowiek niewidomy, uzdrowiony, jest obrazem Izraela, świątyni, która uważała się za dobrego pasterza dla całego narodu. To wy jesteście w dyskusji, Jezus w rozmowie, Jezus im to mówi, macie oczy, a nie widzicie, bo w głębinach waszych wnętrz zalegają ciemności. Ja nie spełniam waszych oczekiwań, które macie w swoich umysłach i sercach, i moje znaki, które czynią, że we mnie przyszedł Bóg do ludzi, spełnia się obietnica Boża dana w niewoli babilońskiej przez proroka Ezechiela w rozdziale 34. I tak na dobrą sprawę pierwsze czytanie powinno być z proroka Ezechiela, rozdział 34. Bo tam w niewoli babilońskiej, kiedy się skończyło wszystko dla Izraela, wtedy dla Boga wszystko się zaczęło. I to jest tak zawsze. Kiedy człowiek uważa się za dobrego pasterza, że sobie bez Boga da radę, a początek tej historii niewoli babilońskiej jest w momencie, kiedy Izrael jest już w ziemi obietnicy, kiedy Bóg się wywiązał z obietnicy danej Abrahamowi, są już w ziemi obietnicy, podczas gdy nimi kieruje ostatni z sędziów Samuel, powiedzieli mu: słuchaj, ty się zestarzałeś, twoi synowie się nie nadają, nie są tak święci jak ty, daj nam króla, tak jak poganie mają. A przecież ich królem, poczynając od Synaju, od przymierza na Synaju, jest ten, który ich uwolnił z niewoli, posługując się Mojżeszem, pasterzem. I jeżeli do ziemi obietnicy ich prowadzi arka, w arce była konstytucja dla tego narodu, prowadzi ich słup ognia nocą, a słup obłoku za dnia, to znaczy była to laska pasterska Boga Jahwe, niewidzialnego, który swoim aniele idzie. To była laska pasterza, który idzie przed przodą. Prowadzi ich do ziemi opływającej w mleko i miód. Daj nam pasterza, ostrzegaj ich. Ludzie kochani, przecież macie najlepszego z najlepszym, samego Boga. I był załamany. W ogóle nie chciał gadać z tą delegacją, która prosiła o tego, żeby im ustanowił króla. Tak jak u pogan. A Bóg mówi mu: dobrze, chcą, mną zgardzili, uważają, że jestem, jeżeli jestem niewidzialny, to jestem właściwie, nic im nie powiedziałem, że daj im króla. Nawet specjalnie im przygotował takiego, żeby imponował ludziom, Saula. I wylał na niego dar. No ale cóż, w pewnym momencie stanął w miejsce Boga Jahwe. No i źle się to skończyło. Najpierw z nim, później dał im Dawida, a po Dawidzie to już wszystko szło ku dołowi. I to z powodu spełnienia tej prośby pasterza, króla, człowieka, którzy z czasem zaczęli szukać oparcia nie w Bogu Jahwe, prawdziwym królu, i jego tu reprezentować, tylko u ścianych narodów. Prorocy nic nie pomogli, no i dopiero leczyła ich niewola babilońska. Bóg ich zrównał z poganami, ale tam dał poprzez proroka Ezechiela obietnicę. Jak powiedziałem, 34 rozdział. Warto to sobie przeczytać. W związku z niedzielą, skoro to nie jest treścią pierwszego czytania, a powinno być. Dam wam wyjątkowego pasterza. Oczywiście Syn Boży, Bóg, stanie się człowiekiem, stanie się dobrym pasterzem. I ten pasterz wchodzi przez bramę. Co to należy rozumieć przez bramę do owczarni? Przez bramę, taką bramą, ostatnią bramą, przez którą Bóg wchodził, to było uzdrowienie, to był cud. Uzdrowienie tego niewidomego od urodzenia. Spełniają się zapowiedzi mesjańskie, że tego, jeżeli takich rzeczy dokonuje, przewraca mu wzrok, to znaczy we mnie przychodzi Bóg. No ale wszystkie argumenty były nieprzekonujące, ponieważ oczekiwania Izraela w stosunku do Mesjasza były bardzo doczesne. A więc brama to są obietnice spełniane, obietnice Starego Testamentu spełniane, spełniające się w Jezusie Chrystusie. Dalej Jezus mówi: ci złodzieje, rozbójnicy. I to właśnie złodzieje i rozbójnicy doprowadzili Izraela do niewoli babilońskiej. Złodziej okrada. Oni okradli Boga, prosząc o ludzkiego przywódcę, pasterza. Oni okradli Boga z jego władzy w Izraelu. A później, zabijając proroków, też w gruncie rzeczy byli rozbójnikami. I teraz, odrzucając Jezusa Chrystusa, są złodziejami tej władzy, która należy się Bogu, Mesjaszowi. I doprowadzą do tego, że za jedno pokolenie Izrael pójdzie już nie tylko do niewoli, ale w rozsypkę, w zagładę, w samozagładę w roku 70 z rąk żyje. Czyli Jezus, mówiąc: ja jestem dobrym pasterzem, uwzględnia i to, że na nim się spełniają obietnice Starego Testamentu, ale przede wszystkim: ja was chcę ocalić przed ogromem cierpienia. że skończy się wasza misja. I dopiero przyjrzycie na progu epoki Ducha Świętego. Zaczniecie powracać. Otrzymacie tę łaskę. Ja jestem dobrym pasterzem. Powiedziałem, dlaczego Jezus mówi, jestem bramą. Brama to znaczy uwierzytelnia. W bramie miasta zawsze była władza. Urzędy miejskie, w bramach miasta. Czyli ja przez cuda, przez te znaki udowadniam, że nie mam władzy. Tam, gdzie wy nie macie władzy. Dalej Jezus robi drugi krok. Ja jestem dobrym pasterzem. Dlaczego Jezus przypisuje sobie ten przymiotnik dobry? Dlatego, że mówi, ja daję swoje życie za swe owce. Dobry i dlatego, że chcę osłonić przed cierpieniem Izrael, bo on wejdzie w katastrofę roku 70. Ale też dlatego jest dobry, ponieważ dobry lekarz nie leczy tylko objawów choroby. Tylko dobry lekarz leczy przyczyny choroby. Bo objawy leczone stale wracają. Ja jestem dobrym pasterzem, ponieważ ja oddam za was moje życie, tajemnicę krzyża, wezmę sobie na siebie jako baranek Boży wasze grzechy, zmartwychwstając, będę poprzez moją miłość w waszych wnętrzach tym, który wam daje poprawne myślenie, poprawne działanie. Tam założę w waszych wnętrzach Królestwo Ojca, Królestwo Boże. Dobry, ponieważ będę leczył źródło zła człowieku. Dlatego dam swoje życie, żeby was uwolnić od wilków, od demonów, które was rozszarpują, dręczą. Oczywiście Jezus Chrystus, jak patrzymy na jako dobry pasterz, niewiele ma do powiedzenia w tym świecie. W tym świecie, który wierzy w Niego, że jest dobrym pasterzem. Jutro będzie Ewangelia czytana o dobrym pasterzu. Ale niestety jest taki natłok w świecie dobrych pasterzy i w jednostkach, kandydatach na prezydenta, i w partiach. Tak wierzą w siebie, swoją dobroć, swoją mądrość, że Jezus stoi na boku, odepchnięty. Tak jak kiedyś. Jest wielka potrzeba świata, by mieć dobrych pasterzy. Ale ta historia opisana w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 8, daj nam króla ludzkiego. Mówi nam, wśród ludzi nie ma i nie będzie nigdy dobrych pasterzy. Nie mają szans. Musi być Bóg, który stał się człowiekiem, którego mądrości zło świata nie przerasta i miłości, jego miłości zło w ludziach nie przerasta. I my teraz stoimy przed kampanią prezydencką i będziemy widzieli tych tłok i walkę dobrych pasterzy o tron. Cudzysłowie dobrych pasterzy. Co nam w tej sytuacji pozostaje? Oczywiście Jezus Chrystus za swego życia wcale nie walczył z synami Heroda Wielkiego, którzy podzielili się dawnym imperium Ojca. Nie walczył z Piłatem, z Rzymem. Żadnych pielgrzymek nie urządzał. Tylko Jezus mówi, Królestwo Boże jest w was. Ja przychodzę w was uobecnić królowanie mądrości i mocy Boga. W was. A teraz, ponieważ są ludzie złej woli, tak jak Sanhedryn tu na ziemi, to Jezus zawsze będzie mówił, Królestwo moje nie jest z tego świata. I nie dla tego świata, ja tylko przyszedłem was tutaj napełniać mądrością i miłością Ojca, stać się pośrednikiem, żebyście po tej drabinie miłości z krzyża wchodzili w Ojca. A później, po zamknięciu sądu ostatecznego, zejdziemy tutaj na ten świat. Wejdziecie w idealne przymierze z Ojcem. Ja będę oblubieńcem, oblubieńcem Kościoła wszystkich zbawionych. A Duch Święty mówi, a ja wyleję wody życia, wodę miłości. To jest treść Apokalipsy, rozdział 21 do 22, o końcu świata. Powiedziałem, co nam pozostaje. Mądrość świętego Franciszka Salezego nie zmienisz ani Kościoła, nie zmienisz ani świata, ale w swoim wnętrzu może przyjść, do tego wnętrza może przyjść dobry pasterz i zacząć już swoje królowanie. I bądź spokojny, nie walcz, na siłę nie przekonaj, bo nie przekonasz. Tylko bądź obecny. Bądź obecny tak, jak jest obecne drzewo oliwne. Warto mieć to drzewo oliwne, skoro takie owoce daje. Bądź tak, żeby w tobie była obecna miłość Ojca, która jest symbolizowana przez drzewo figowe. Chcę mieć, bądź tak, jak miłość Jezusa Chrystusa, krzew winny, który daje wino. Po prostu bądź. I twoje czyny sprawią, że świat będzie się zmieniał. Czego sobie i wam życzę. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.